Witam Państwa z Zamku Królewskiego na Wawelu. Ze mną jest kuratorka wystawy Mistrzowie Włoskiego Renesansu Bellini Tycjan Bassano, pani doktor Joanna Winiewicz-Wolska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani doktor, proszę powiedzieć, jakie są najważniejsze dzieła sztuki prezentowane na wystawie?
Proszę Państwa, najważniejszym z naszego punktu widzenia kustoszy wawelskich dziełem jest Madonna Giovanniego Belliniego, niedawny zakup do zbiorów Zamku Królewskiego. A Madonnie towarzyszą inne obrazy weneckie, tak żeby stworzyć kontekst dla tego wyjątkowego, wybitnego dzieła. Towarzyszy jej obraz przypisany Tycjanowi i warsztatowi, to jest taki kontynuator sztuki Belliniego. A z kolei, jeżeli mówimy o Tycjanie, to mamy podobne dzieło kontynuatora, naśladowcy późniejszego Tycjana, który w jakimś sensie powtórzył kompozycję Tycjana. No i mamy taki epilog malarstwa weneckiego, dwa obrazy Jacopa Bassana. Jacopo Bassano umiera w 1592 roku, to jest w zasadzie taki schyłkowy okres złotego wieku weneckiego, tego najciekawszego, najbardziej płodnego, najlepszego okresu w dziejach malarstwa weneckiego. A żeby pokazać różnicę między malarstwem weneckim a malarstwem florenckim, bo te dwa ośrodki sztuki malarze kierowali się zupełnie innymi pryncypiami. Florencja to był prymat rysunku, dużą wagę przywiązywano do tej strony rysunkowej malarstwa. Natomiast Wenecjanie operowali kolorytem. I żeby pokazać różnicę między Wenecją a Florencją, pokazujemy wypożyczony ze zbiorów prywatnych z Monako obraz Rossa Fiorentina, Madonnę ze świętym Janem Chrzcicielem, świętą Elżbietą i świętym Józefem.
Tutaj pani powiedziała o dwóch ośrodkach, czyli o Florencji i Wenecji. Natomiast w tych obrazach, które zostały wybrane, jakie cechy generalnie malarstwa renesansowego można odnaleźć?
Myślę, że skupmy się może na Bellinim. To jest taki malarz, od którego w zasadzie zaczyna się ten złoty wiek malarstwa weneckiego. Bellini urodził się około 1435 roku. To jest jeszcze w Polsce, prawda, okres gotyku. I Bellini zapoczątkowuje to malarstwo renesansowe w Wenecji. Bellini żyje bardzo długo, bo umiera w 1516 roku. To już jest rozkwit malarstwa weneckiego, 1516, rok śmierci Belliniego. To jest rok, kiedy Tycjan maluje słynną Asuntę w kościele Santa Maria Gloriosa dei Frari. To jest już pełny rozkwit weneckiego renesansu. A Jacopo Bassano, jak powiedziałam, zamyka ten okres. A po drodze jeszcze mamy Veroneza, który jest takim charakterystycznym malarzem dla Wenecji. Co jest takiego charakterystycznego? Właśnie to wszystko widać w twórczości Belliniego. Ta twórczość jego wywodzi się jeszcze z korzeni bizantyjskich. Proszę pamiętać, że Wenecja to jest takie wyjątkowe miasto, gdzie bardzo silne były zawsze wpływy bizantyjskie, wpływy wschodu, wpływy orientalne. Ta kultura w Wenecji formowała się właśnie pod wpływem Orientu i to jest widoczne w twórczości Belliniego, który wzorował się między innymi na ikonach. Proszę też pamiętać, że do Wenecji napływały dzieła sztuki, rękopisy z Konstantynopola, który w 1453 roku został zdobyty przez Turków. I łączyło się to z wielką falą uchodźców z Konstantynopola, którzy osiedlali się w Wenecji, ponieważ te kontakty Wenecji z Konstantynopolem datują się od bardzo dawna. Może warto wspomnieć tę wyprawę. W 1204 roku Doża Dandolo przywiózł niesamowite, wielkie skarby z Konstantynopola do Wenecji. Ale mówię o tym dlatego, że też napływały ikony bizantyjskie z Konstantynopola, ale także z Krety, ponieważ Kreta była własnością Wenecji od 1210 do 1669 roku. To jest kilka stuleci. I to malarstwo kreteńskie wpływało też na sztukę, na malarstwo weneckie. I wracając do Belliniego. Bellini te ikony widział. One były w kościołach weneckich i bardzo się na nich wzorował. Bellini, Giovanni Bellini był uczniem swojego ojca. Ojciec Jacopo Bellini jeszcze tworzył w stylu, można powiedzieć, gotyku międzynarodowego. Było to malarstwo bardzo dekoracyjne, a jego syn Giovanni Bellini jakkolwiek wychodzi z tych samych źródeł. Też widać te korzenie bizantyjskie w jego sztuce. Zaczyna już myśleć zupełnie inaczej. To jest malarstwo plastyczne, pełnowymiarowe. Jest już w nim perspektywa, jest powietrze, jest światło, jest przede wszystkim kolor, bo Wenecjanie słynęli z koloru. Giorgio Vasari, który preferował, biograf artystów, który preferował swoją rodzimą Florencję i sztukę florencką, też musiał przyznać, że w twórczości malarzy weneckich było coś wyjątkowego, a ten wyjątkowy był właśnie kolor. I Giovanni Bellini, wychodząc z tych korzeni, od tych korzeni bizantyjskich, korzeni jeszcze takich, powiedziałabym, tradycyjnych, doprowadza w zasadzie sztukę wenecką do rozkwitu. Umiera w 1516 roku, to jest już pełnia renesansu. Giovanni Bellini był nazywany malarzem Madon. To był dominujący temat w jego twórczości, ale oprócz tych wpływów bizantyjskich widać też inne inspiracje w jego dziełach. W 1453 roku jego siostra Nicolozia wychodzi za mąż za André Mantegna, malarza, który inspirował się bardzo antykiem. Jego obrazy, jego kompozycje przypominają, wykazują właśnie znajomość rzeźby starożytnej. I Giovanni Bellini zaczyna próbować malować tak, jak maluje właśnie jego szwagier Mantegna. Drugim takim impulsem była twórczość Donatella, który w tym czasie przebywał w Padwie, i takie charakterystyczne ujęcie Madonny w półpostaci tulącej dzieciątko to nie tylko wpływ tych hieratycznych Madon bizantyjskich, ale to jest także jakaś fascynacja reliefami, rzeźbami Donatella. Podkreślanie uczucia, tej uczuciowości, emocji łączącej Madonnę i małego Jezusa jest widoczny w twórczości Donatella, a Bellini zapewne te obrazy Donatella także widział. Tu mamy takie właśnie trzy aspekty, trzy takie filary twórczości Belliniego. O jednym trzeba pamiętać, o pejzażu. Bellini odchodzi stopniowo od złotego tła, które było charakterystyczne dla bizantyjskich ikon. To złote tło w Wenecji spotykamy bardzo często, nawet na obrazach Belliniego, jeszcze na tych słynnych tryptykach w kościele Santa Maria Gloriosa dei Frari czy w San Zaccaria. To są jeszcze wpływy, zresztą no, wystarczy wspomnieć Bazylikę Świętego Marka, która, prawda, lśni złotem. Natomiast Bellini zaczyna stopniowo rezygnować ze złotego tła na rzecz pejzażu. Tu przypuszcza się, że wpływ miał na to inny malarz włoski, Antonello da Messina, który krótki czas zatrzymał się w Wenecji. To było około 1475 roku, ale także warto tutaj powiedzieć, że do Wenecji napływały obrazy malarzy niderlandzkich. To były obrazy bardzo poszukiwane, Petrusa Chrystusa, Hansa Memlinga, czy tego najsłynniejszego, Jana van Eycka. Ta twórczość malarzy niderlandzkich, poza ich techniką, tym słynnym stosowaniem oleju, który farb olejnych, o spoiwie olejnym, które pozwala na uzyskanie bardzo zniuansowanych efektów wizualnych. To był jeszcze jeden taki element, który przyczynił się do ukształtowania się własnego stylu Giovanniego Belliniego. I tak około 1460 roku, kiedy Mantegna wyjeżdża do Mantui, kiedy Donatello opuszcza Padwę, kiedy umiera ojciec, 1471, Giovanni Bellini odnajduje własną drogę. Te Madonny, które powstają niemalże seryjnie, nasza Madonna, którą Państwo możecie zobaczyć na Wawelu, jest jedną właśnie z takich kompozycji typowych Madon Belliniego. Ona jest wzorowana na Madonnie z Muzeum Galleria dell'Accademia w Wenecji i ta Madonna wenecka jest sygnowana i datowana. Nasza jest tylko sygnowana. Wenecka nosi datę 1487. To jest taki szczytowy okres, kiedy Bellini pracuje bardzo dużo. Maluje nie tylko Madonny, ale maluje też wielkie obrazy ołtarzowe. W tym czasie powstają te jego słynne ołtarze do kościołów weneckich. Mówimy tutaj o Madonnach. To jest taki już ukształtowany typ tej Madonny Giovanniego Belliniego. On też projektował ramy. Warto też tutaj powiedzieć, że myślał tak kompleksowo. Malował obraz, ale też projektował do niego ramy. To są te słynne weneckie ramy, które też ma obraz w Wenecji i obraz tutaj w Krakowie na Wawelu. Może warto też powiedzieć o technice, bo Bellini bardzo często powtarzał kompozycje, nieznacznie je modyfikując. I to była taka praktyka warsztatowa zapoczątkowana przez Belliniego, kontynuowana przez Tyciana, potem przez Bassanów, gdzie mistrz, szef warsztatu tworzył wzór, tworzył rysunek i potem ten rysunek był powielany w różnego rodzaju wariantach i w różnego rodzaju modyfikowanych kompozycjach. I tak działał też Bellini. Tworzył wzór, tworzył karton i ten karton po prostu metodą takiego spolwero punktowania był przenoszony na już pod obrazie, na drewno przeważnie, no a potem wypełniony kolorem. Z tym, że z tej metody korzystali nie tylko uczniowie Giovanniego Belliniego, tacy jak chociażby Niccolò Rondinelli, ale też sam mistrz. On sam po prostu swoje kompozycje powielał, modyfikował. I te Madonny były bardzo popularne i bardzo były poszukiwane na rynku. Bo Bellini malował nie tylko dla prywatnych, konkretnych zleceniodawców, ale malował też, prawda, na rynek. To były obrazy, które można było zamówić czy kupić w jego warsztacie. One były, jak powiedziałam, powtarzane z różnymi modyfikacjami, ale i wciąż większość z nich nosi tę sygnaturę Joannes Bellinus, czyli malarz był po prostu zadowolony, kontent ze swojego dzieła, skoro taką sygnaturę postawił. Datowanych obrazów mamy mało, to jest, powiedziałam, ten wenecki 1487. Mamy jeszcze portret Jorga Fugera, który jest sygnowany i datowany. No i w zasadzie reszta, cała twórczość Giovanniego Belliniego to są odniesienia do tych datowanych dzieł, no i do tego, co wiadomo, prawda, o jego twórczości.
Pani mówiła o uczniach Belliniego, ale też o tyle, gdzie zrezygnował w końcu ze złota. Czy jakby później rozpoczął pewien nurt, gdzie te pejzaże się pojawiały w tle Madon przede wszystkim?
Tak, w obrazach Belliniego zaczyna się pojawiać pejzaż. Jest to taki pejzaż, którego nie można związać z konkretnym miejscem. Nie są to widoki określonych miast czy konkretnej okolicy. To jest taki pejzaż taki idealizowany, idealistyczny, różnie interpretowany. Na obrazie weneckim są dwa drzewa, na naszym jest jedno. To trudno jest powiedzieć, czy rzeczywiście te pejzaże, jak niektórzy historycy sztuki przypuszczają, mają jakieś odniesienie do raju. Czy jest to taki pejzaż, właśnie to paradiso, czy jest to tylko i wyłącznie taki sztafasz, prawda, tło. I jeszcze jeżeli mówimy już o tle, to warto zauważyć, że w tych Madonnach Belliniego za plecami Madonny, zwłaszcza w tych Madonnach z lat 70., 80., rozpościera się tkanina. To jest taka reminiscencja zasłony honorowej, podkreślająca królewską niemalże godność Marii. Bo pamiętajmy, że ikonografia Madonny i Dzieciątka w zasadzie rozpoczyna się w momencie, kiedy na soborze efeskim zostaje Maria uznana za Bożą Rodzicielkę. Chrystus ma jednocześnie, prawda, naturę boską i naturę ludzką. Madonna Maria, która rodzi Chrystusa, jest jego ziemską matką, ale jest też matką Boga. I w tym momencie, w tym czasie, kiedy te postanowienia soboru efeskiego wchodzą w życie, prawda, to wtedy powstają już obrazy, które tę matkę Boga z Chrystusem pokazują. A nasza Madonna ma taką bardzo charakterystyczną kompozycję, ponieważ na pierwszym planie ona jest jak gdyby na parapecie. Rodzaj takiego parapetu, ramy, na której stoi Dzieciątko. To jest taki zabieg kompozycyjny, ale też ideowy. Z jednej strony dystansuje nas od Madonny, która, prawda, jest pokazana w zupełnie innej rzeczywistości, nieziemskiej, nadprzyrodzonej, a my jako widzowie, jako modlący się do niej, jesteśmy z innego, prawda, nie z jej świata jesteśmy. Ten parapet jest też interpretowany, na którym stoi Dzieciątko, czy leży Dzieciątko, czy siedzi Dzieciątko, bo też różne pozycje to Dzieciątko przyjmuje. Jest też interpretowany jako taki rodzaj ołtarza, czy też jakiegoś kamienia grobowego, sarkofagu. Też takie interpretacje się pojawiają, że Dzieciątko, które siedzi na tym parapecie, jest to taka aluzja, czy taka wskazówka do jego późniejszej, prawda, męczeńskiej śmierci. Czasem na tym parapecie się pojawia jabłko, czy jakieś inne owoce, które są też właśnie, które się odnoszą do tej symbolicznej warstwy, do ofiary Chrystusa, do raju, do odkupienia, do zbawienia, czyli ta rola Dzieciątka to jest podkreślana właśnie w taki sposób symboliczny. No a ten pejzaż zaczyna się rozbudowywać, te kompozycje Belliniego, taka Madonna z Dzieciątkiem w półpostaci zaczyna się po prostu rozrastać, czasem towarzyszą jej święci, ten pejzaż rozwija się w głąb, jest, prawda, go coraz więcej i ten obraz, który jest takim stojącym prostokątem, zaczyna się, prawda, rozszerzać i czasem Madonnie towarzyszą też święci. Ten wzór, o którym mówię, który posłużył do namalowania Madonny w Krakowie, Madonny w Galleria dell'Accademia, wykorzystał malarz jeszcze trzeci raz na trzecim obrazie, również w weneckiej Galleria dell'Accademia. Jest taka Madonna z Dzieciątkiem, bardzo podobnie upozowana, prawdopodobnie ten sam wzór został wykorzystany, ale towarzyszą jej dwaj święci, tam jest święty Paweł i święty Jerzy. Także ten wzór był w pewnym okresie czasu był wykorzystywany. Zresztą inne wzory także były wykorzystywane. Jeżeli Państwo zobaczycie Madonny dwie czy trzy podobne, to nie do końca jest tak, że jest to kopia czy replika. bo być może jest to wersja autorska, replika autorska i malarz sam zadecydował, prawda, o powtórzeniu pewnego wzoru, który się cieszył powodzeniem, czy który znajdował nabywców. A nabywcy weneccy na początku jeszcze, prawda, pod koniec XV wieku byli dość konserwatywną klientelą, przyzwyczajoną do tych ikon tradycyjnych bizantyjskich, takich, jakie malował jeszcze Jacopo Bellini, ojciec Giovanniego. Giovanni był malarzem Madon, pracował potem w warsztacie brata, ponieważ warsztat Jacopa Belliniego odziedziczył jego syn Gentile, brat, przyrodni brat Giovanniego. I Gentile odziedziczył też rysunki Jacopa. Mówiłam tu o ojcu Giovanniego Belliniego, który był takim malarzem jeszcze gotyckim. To bardzo dekoracyjne są te jego obrazy. Ale jeżeli popatrzymy na rysunki Jacopa Belliniego, to widać już dobrze wyszkolonego malarza, który zna wszystkie tajniki, prawda, renesansu, który już inspiruje się też rzeźbą antyczną, który wychodzi poza ten płaski wzór bizantyński i próbuje rzeczywiście malować już w tym duchu nowym. To jest ta maniera moderna, jak ją określają historycy. O tyle może Gentile Bellini jest godny wzmianki, ponieważ oni pracowali w pewnym momencie wszyscy razem w tym ojcowskim warsztacie. Pracowali też w Pałacu Dożów. To byli malarze bardzo rozchwytywani i bardzo cenieni. Gentile Bellini w pewnym momencie, kiedy te stosunki Osmanów z Wenecją zaczynają się normalizować, nawiązuje Wenecja kontakt. Znaczy, to było miasto, które zawsze dbało o handel i o dobre warunki do prowadzenia interesów, więc nawiązują kontakty z państwem, tym Imperium Osmańskim. I Gentile Bellini jako członek delegacji w 1479 roku wyjeżdża na dwór do Konstantynopola i przywozi stamtąd tureckie stroje. Widzi i zupełnie inny świat, orientalny, i ten orient zaczyna się pojawiać w jego obrazach. A w momencie, kiedy Gentile wyjeżdża do Konstantynopola, Giovanni przejmuje jego obowiązki, pracuje w Pałacu Dożów dla władzy, to była, prawda, ówczesna władza wenecka, no i zyskuje tytuł Pictor Domini Nostri, czyli coś na wzór, prawda, malarza nadwornego, oficjalnego malarza Serenissimi, oficjalnego malarza Wenecji. I jest artystą bardzo znanym i bardzo znanym także poza Wenecją. Albrecht Dürer, który w 1506 roku po raz drugi jest w Wenecji, pisze w liście do Willibalda Pirkheimera, że Bellini jest już bardzo stary, ale jeszcze wciąż najlepszy w malarstwie. I dla Dürera było taką oznaką uznania dla jego talentu, że Giovanni Bellini chciał mieć jakiś rysunek czy jakąś pracę właśnie Dürera, i to świadczy o tym, że rzeczywiście Giovanni Bellini był malarzem bardzo, bardzo znanym. Pracował zresztą bardzo do późna i do niemalże do ostatnich dni. I jak powiedziałam, w 1516 roku umiera, no ale to już jest zupełnie inna Wenecja i zupełnie inna sztuka. To jest już w zasadzie pełnia renesansu.
Czyli mimo, że wtedy też, tak jak pani powiedziała, kupcy byli trochę bardziej konserwatywni i tak dalej, to mimo wszystko ten jego nowatorski, modernistyczny, jak na tamte czasy, styl się i tak cieszył powodzeniem.
Tak, jednak te obrazy znajdowały nabywców i znajdowały klientele. No, zmieniały się gusty przede wszystkim, prawda, więc tutaj trudno się dziwić, że nadążali nabywcy obrazów też za tym, co... Pamiętajmy też o tym, że bardzo dużo było też obrazów niderlandzkich w miastach włoskich. Te kontakty handlowe, prawda, bankierów, kupców, którzy się przemieszczali, sprzyjały też wymianie dóbr luksusowych, a do takich należały między innymi właśnie obrazy niderlandzkie.
Na stałe już na Wawelu jest Madonna z Dzieciątkiem Giovanniego Belliniego. Jak wyglądał sam proces zakupu tego obrazu, ale też gdzie wcześniej obraz był, jaka była jego historia przed tym, jak trafił do Krakowa?
Sam obraz, jak on trafił z warsztatu Belliniego, dla kogo został namalowany, no tego nie wiemy. Pierwsze informacje, jakie mamy o obrazie, to jest czas, kiedy znajdował się w kolekcji brytyjskiej. Natomiast później, już w latach 30. XX wieku, należał do zbiorów Heinricha Thyssena. To był baron Heinrich Thyssen, żonaty z baronessą Bornemisza. Ta kolekcja znajdowała się na zamku Rechnitz, w tej chwili w Austrii. W 1932 roku, o ile pamiętam, przenosi się Thyssen do Lugano i zaczyna rozbudowywać swoją kolekcję. I prawdopodobnie w tym czasie też nabywa tę Madonnę Belliniego. A później Madonna trafia na rynek antykwarski i kupuje ją Ferdinand Marcos, ten słynny czy osławiony, powiedzmy, dyktator, prezydent najpierw, potem dyktator Filipin, i włącza ją do swojej kolekcji. To była dość duża kolekcja. No, Marcos kupował obrazy, jak wiadomo, za pieniądze zdefraudowane, niekoniecznie legalnie. I po upadku Marcosa, a właściwie tak po jego śmierci, bo między upadkiem Marcosa a śmiercią to upływają 3 lata, po jego śmierci te zbiory trafiają częściowo, stają się własnością państwa, a częściowo trafiają na rynek antykwarski. I w 1991 roku na aukcji chyba Christie's, o ile pamiętam, pojawia się właśnie Madonna Belliniego z kolekcji Marcosa. Na odwrociu zresztą jeszcze jest taka mała nalepka z fragmentem napisu Manila, która świadczy o tym, że ona się w tych zbiorach Manili Marcosa znajdowała. I tam kupuje obraz, chyba na tej aukcji albo niewiele później, kupuje obraz taki nowojorski kolekcjoner Piero Corsini. I w kolekcji Corsini, potem po śmierci Piera Corsiniego w 2001 roku, dziedziczy jego kolekcję rodzina. I w tej kolekcji Corsini w Monako obraz pozostawał do momentu zakupu. Ta Madonna zresztą bardzo często była publikowana. Ona figuruje w ostatniej literaturze jako Madonna Corsini Marcos albo Marcos Corsini. Mówię, że teraz powinna być Madonna Wawelska. Natomiast ona była publikowana już, kiedy była w kolekcji Thyssena. Jest doskonale znana w literaturze. W 2021 roku Anchise Tempestini umieścił ją nawet na okładce swojej monografii, takiej książki Bellini, Belliniani, czyli zebrał wszystkie dzieła Belliniego i dzieła przypisywane Belliniemu, czy jakichś jego naśladowców, czy też uczniów. No i ta Madonna po prostu trafiła na okładkę. Ten obraz troszkę ucierpiał, nie wiadomo kiedy był poddany konserwacji, która trochę jednak zmieniła jego charakter, no ale tutaj gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że też bardzo ucierpiała Madonna w Galleria dell'Accademia, ta, która teoretycznie, prawda, była pierwowzorem, bo Tempestini na przykład twierdzi, że być może ta Madonna z kolekcji Corsini była wzorem dla Madonny weneckiej, no ale obie są po takiej dość radykalnej konserwacji i troszkę straciły ten walor oryginału, no ale trudno się dziwić, skoro obraz, prawda, z końca XV wieku trwa do wieku XXI, więc na pewno rzadko się zdarza, żeby dzieło przetrwało w stanie nietkniętym ani ręką konserwatora, ani nadgryzione zębem czasu. Więc tutaj nie mamy się co dziwić. Natomiast no i od z kolekcji Corsini trafił na Wawel. Był znany. Widzieliśmy, że jest Madonna Belliniego, bo jest oczywiście znana, publikowana. I jak okazało się, że obraz jest na sprzedaż, to po prostu zdecydowaliśmy się go kupić.
I całą tą drogę obraz przeszedł z ramą.
Obraz przyjechał do nas z ramą. Ta rama musi być poddana też jakiejś takiej konserwacji estetycznej. I też mi trudno w tej chwili powiedzieć, czy rama jest oryginalna, bo ona ma charakter ramy weneckiej. Takiej ramy, jak w jakiej Bellini umieszczał swoje obrazy. On zresztą projektował też ramy do swoich obrazów. I jeżeli chcemy zobaczyć, jak te obrazy funkcjonowały, w jakim kontekście, powiedzmy, rodzajowym, to warto popatrzeć na obraz także w Galleria dell'Accademia w Wenecji, taki obraz z historią świętej Urszuli. Tam na jednym, z prawej strony, to jest taki duży obraz, po prawej stronie jest fragment pokoju, pomieszczenia, komnaty, gdzie na ścianie wisi obraz właśnie w takiej ramie weneckiej. Obraz, który przypomina do złudzenia dzieła właśnie Madonny Belliniego. A drugim takim obrazem jest obraz, który niedawno trafił z mediolańskiej Brery do muzeum w Ravennie, bo dla Ravenny był namalowany. To jest właśnie dzieło wspomnianego przeze mnie Nicoli Rondinellego. I on przedstawia ukazanie się świętego Jana Galli Placidi i tam też oczywiście w tle, w tym pomieszczeniu widać obraz Madonny Belliniego w takiej właśnie weneckiej ramie architektonicznej, takiej ramie, która przypomina tabernakulum, co pokazuje też w jakim sensie, jak te obrazy, jak one funkcjonowały, prawda? To były obrazy dewocyjne, które były taką inspiracją do modlitwy prywatnej, prawda? Do modlitwy domowej. To zjawisko, które znamy z Niderlandów, gdzie te Madonny, obrazy z wizerunkiem Madonny tworzyły dyptyk, na którego skrzydle drugim był wizerunek, był portret fundatora. To były takie właśnie też obrazy dewocyjne. One nie są zbyt duże, to jest jakieś 70-80 centymetrów wysokości, także to nie jest jakaś kompozycja wielka. Natomiast no, te obrazy czasem były też legowane, pozostawiane w testamencie instytucją kościelnym. No też pamiętajmy, że Wenecja no to są bractwa. To są te scuole grande i scuole piccoli, to znaczy te bractwa wielkie, ale też no, badacze mówią, że około 100 bractw mniejszych to były te korporacje o takim charakterze zawodowym, chrześcijańskim, charytatywnym. I one były takim bardzo poważnym zleceniodawcą dla malarzy. Zamawiały dzieła sztuki do tych pomieszczeń bractw, do kościołów, do kaplic brackich, więc tutaj rynek był dość spory.
Czyli rozumiem też, że sztuka włoskiego renesansu to była głównie sztuka sakralna.
W przypadku Belliniego to była głównie sztuka sakralna, ale były też portrety. Giovanni Bellini malował także portrety. I w zasadzie to dominują rzeczywiście sceny religijne, Madony z Dzieciątkiem i świętymi w typie sacra conversazione, ale też malował bardzo często umęczonego Chrystusa, prawda, takie Ecce Homo czy Imago Pietatis, też te przedstawienia się pojawiają. Tutaj w jakimś sensie te kompozycje w pewnym okresie, kiedy jeszcze blisko współdziałał z Mantegną. One są bardzo czasem podobne. I Madonny i te wizerunki Chrystusa umęczonego są zbliżone do obrazów Belliniego. Właśnie ten typ twórczości.
Wróciłabym może teraz do samej wystawy. Jestem ciekawa, jakie wrażenia w pani wywołują te obrazy, które pojawiają się na wystawie. Też sama Madonna.
Madonna jest eksponowana w bardzo specyficzny sposób. Ona jest, powiedziałabym, wycięta z całości światłem, więc my widzimy, zbliżając się do sali, gdzie ta ekspozycja jest prezentowana, widzimy taki świetlisty wizerunek Madonny z Dzieciątkiem i to w jakimś sensie wprowadza nas tą atmosferę tej wystawy i nie wiemy, gdzie jesteśmy, bo widzimy tylko obrazy. Obrazy są w ten sposób właśnie oświetlone, żeby nas nic nie rozpraszało, żebyśmy mogli spokojnie stanąć i przyjrzeć się dokładnie obrazom. Mamy Madonnę Belliniego, mamy po jej stronie lewej obraz Alegorię Miłości. Uchodził i uchodzi za Alegorię Miłości Tycjana i jego warsztatu. I do tego obrazu została wypożyczona kompozycja Alessandra Varotariego. I tu mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem, o którym mówiłam w przypadku Belliniego. Malarza, który w warsztacie tworzy wzór, tworzy jakąś kompozycję, która potem jest powielana, ale może nie dosłownie, ale jest modyfikowana, zmieniana, ale ten ogólny schemat kompozycyjny pozostaje ten sam. Alessandro Varotari posłużył się właśnie tym wzorem. A zarówno dla obrazu, ten obraz Varotariego też trzeba tutaj dodać, pochodzi ze zbiorów Kunsthistorisches z Muzeum w Wiedniu. Te obrazy zostały zestawione nie tylko dlatego, że one mają jakiś wspólny wzór, a tym wzorem jest być może kompozycja Tycjana z Luwru, taka alegoria miłości z Luwru, notabene eksponowana w tej samej sali, w której jest słynna Mona Lisa Leonarda, tylko prawda, wszyscy, którzy biegną do tej Giocondy, nie widzą, że tam też inne piękne obrazy się znajdują. Te dwa obrazy zostały zestawione nie bez przyczyny, ponieważ oba w pewnym momencie były w jednym muzeum. Oba należały do kolekcji cesarskiej w Wiedniu. W latach jeszcze bodajże 30. XVIII wieku były razem. Były też publikowane jeden obok drugiego w takiej monografii Tycjana z lat 20. XX wieku. I z jakichś powodów Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu, bo już mówimy o muzeum, nie o kolekcji cesarskiej, tylko już kolekcji państwowej wiedeńskiej. W czasach cesarstwa były eksponowane w Belwederze, gdzie te zbiory cesarskie się mieściły. Potem w budynku Kunsthistorisches Muzeum i z jakiegoś powodu być może nie był ten obraz Tycjana planowany do tej nowej ekspozycji, bo został wymieniony na jakąś inną kompozycję, nie wiem dokładnie na jaką, z takim antykwariatem Galerią de Boer w Amsterdamie. Natomiast w Wiedniu pozostał ten właśnie Alessandro Varotari i zestawiliśmy te dwa obrazy, które kiedyś po prostu były razem.
Jeszcze jest obraz na prawo.
Jeszcze mamy Bassana. Na Bassana też warto zwrócić uwagę. Mamy dwa obrazy Jacopa Bassana. I tak mówimy Bellini, Tycjan, Bassano. To jest dokładnie ten sam schemat warsztatu, bo jest też ojciec, który jest takim mistrzem w warsztacie. I jest czterech synów, którzy w tym warsztacie pracują. Z tym, że Jacopo Bellini, autor tych obrazów, które prezentujemy, także był synem malarza, więc to są już trzy pokolenia, prawda, malarzy. I tak samo ten warsztat Bassanów funkcjonował jak warsztat Belliniego i jak warsztat Tycjana. Czyli tworzył mistrz, prawda, jakąś kompozycję, ustalał jakiś schemat kompozycyjny, A ten schemat kompozycyjny potem był wykorzystywany w różnych konfiguracjach, przy różnych okazjach przez jego uczniów i prawda, synów. Mamy tutaj dwie kompozycje, to jest Adoracja Pasterzy i Miłosierny Samarytanin. I podobna sytuacja też, one są powtórzeniem kompozycji z kolekcji królewskiej w Londynie. Tutaj też to, jak mówię, powtórzenie czy replika, to też nie należy deprecjonować obrazu, ponieważ te dzieła były tworzone czasem przez samych mistrzów z udziałem warsztatu. Rzadko się zdarzało, że malarz, mistrz od początku do końca wykonywał sam obraz, więc te określenia replika czy wersja, one nie są zupełnie deprecjonujące czy umniejszające wartości. Tak jest też właśnie w przypadku Jacopa Bassana. Tych kompozycji jest bardzo dużo. Jeżeli popatrzymy na to zwiastowanie pasterzom, to takich kompozycji w różnych wersjach, w różnych układach, ale przy zachowaniu takiego podstawowego schematu mamy też bardzo dużo. Bassan jest o tyle ważnym malarzem, on otwiera drogę innemu artyście. On otwiera drogę dla Caravaggia, bo Bassano był chwalony przede wszystkim za naturalizm. On malował pasterzy tak, jak widział ich w swoim otoczeniu. Ktoś napisał, że to są wieśniacy z okolic Bassano del Grappa, skąd pochodził malarz. On z tym Bassano spędził właściwie całe życie, nie wyjeżdżał poza ten swój taki niewielki świat. Być może w obawie, że Wenecja jest zbyt trudnym miejscem i zbyt dużo wielu dobrych artystów tam działa, że nie znajdzie klienteli. Tak jak Bellini nie opuścił też nigdy Wenecji, no jedynie Tycjan osiągnął sławę międzynarodową, ponieważ malował dla cesarzy, dla Karola V, potem dla Filipa II, ale Bassano swoje życie spędził właśnie w tym Bassano del Grappa. Jego syn, który odziedziczył warsztat, potem zdecydował się na Wenecję. Ale jeszcze jeżeli mówimy o takich charakterystycznych cechach Bassana, to jest właśnie ten naturalizm. On maluje ludzi tak, jak ich widział w tych jego, ich strojach codziennych. I maluje też sceny w oświetleniu nocnym. To jest albo zmierzch, albo brzask. To nie jest takie światło rozproszone, które jednolicie oświetla wszystkie elementy kompozycji. I Bassano maluje też zwierzęta, za co był chwalony przez Vasariego, że doskonale maluje zwierzęta i rzeczywiście zwierzęta na obrazach Bassana, na tym chociażby Miłosiernym Samarytaninie, ten muł, który tam, prawda, stoi w tle, jest świetnie sportretowany, czy też zwierzęta, które tak tradycyjnie ikonograficzne, zwierzęta ze scen Adoracji Pasterzy, są też namalowane doskonale. No, zresztą Bassano malował także portrety zwierząt. Mówię tutaj w cudzysłowie portrety, ponieważ zwierzęta są jedynymi bohaterami jego obrazów. I to jest taka ta nowa, prawda, ścieżka, ten nowy trop, który prowadzi, jak powiedziałam, do Caravaggia. Ze względu właśnie na światłocień i na to takie naturalistyczne ujęcie tematu. Nie idealizowane, ale podpatrywanie życia, jakkolwiek u Bassana jeszcze jest to taka teatralna trochę aranżacja. On te figury sobie ustawia, prawda, im jak na scenie i maluje je tak, jak się maluje w atelier, ale już tutaj są te symptomy wyjścia poza warsztat i spojrzenia na ten świat, tak jak on wygląda wokół, prawda. Nie jest to Madonna niedostępna gdzieś tam, prawda, za tą barierą, za tym parapetem w jakiejś takiej nieokreślonej rzeczywistości, tylko są to ludzie, których codziennie spotykamy w naszym otoczeniu. Bassano kończy tę epokę wielkich malarzy weneckich. Jego syn Leandro żyje jeszcze w pierwszej ćwierci XVII wieku, ale to już to malarstwo weneckie, ten wielki złoty wiek z twórczością Bassano w zasadzie już się kończy. Jeszcze zwrócę Państwa uwagę na jedno dzieło, na Madonnę z Dzieciątkiem, Świętym Janem Chrzcicielem, Rosa Fiorentina. To jest obraz, o którym mówiłam na początku, to jest malarz wywodzący się z Florencji, ale malarz bardzo dla Florencji nietypowy, bo jeżeli mówimy Florencja, to myślimy o Botticellim, prawda, trochę o Rafaelu, o tym takim czystym rysunku, o klarownej kompozycji, przemyślanej. Natomiast Rosso Fiorentino był takim enfant terrible. Jego obrazy są bardzo ekspresyjne, bardzo indywidualistycznie potraktowane. Na tym obrazie eksponowanym na Wawelu Święty Jan, mały Święty Jan i Chrystus są prawdziwe dzieci. One tak patrzą na siebie z taką trochę złością. To nie są te idealizowane dzieciątka, tylko to są takie dzieci, prawda, z krwi i kości. I Madonna tak patrzy trochę z pobłażaniem na to, co te dzieci tutaj wyprawiają, prawda, u dołu. Ale to jest taka właśnie specyfika twórczości Rossa Fiorentina. To były obrazy, które były na tyle kontrowersyjne, że one nie znajdowały we Florencji pełnego uznania. do tego stopnia, że nawet odmówiono mu przyjęcia pracy, ponieważ nie podobały się takie ekspresyjne, wydłużone figury, takie charakterystyczne, długie palce, gesty takie bardzo dramatyczne, bym powiedziała, i też wyraz twarzy, który Vasari określił jako diaboliczny. W związku z tym ten Rosso Fiorentino trochę tak we Florencji działał, potem w Volterze, takie piękne zdjęcie z krzyża zachowało się, jego pędzla, które jeżeli nie wiedzielibyśmy, że to jest XVI wiek i malarz florencki, to pewnie byśmy pomyśleli, że jest to jakiś ekspresjonizm współczesny, bo rzeczywiście tak bardzo dramatycznie i ekspresyjnie ten temat ujmuje. No i tak między Volterą, Arezzo, Borgo San Sepolcro też działał trochę w Rzymie, ale tak prawdziwą sławę zdobył dopiero na dworze Franciszka I Fontainebleau. W 1530 roku wyjeżdża do Francji i tam staje się takim właśnie prekursorem manieryzmu w takim wydaniu francuskim. Umiera w 1540 roku.
W zasadzie to, co pani powiedziała, to trochę też daje oglądającym nową perspektywę, właśnie ta teatralność, też te elementy, o których pani powiedziała w przypadku tych trzech malarzy. Natomiast już tak podsumowując, co by pani chciała, żeby oglądający wynieśli z tej wystawy dla siebie, na to szczególnie zwrócili uwagę?
Cóż można z tej wystawy wynieść? Ja myślę, że taką perspektywę malarstwa weneckiego, jak tworzyli malarze, jaka była specyfika warsztatów, że były to warsztaty rodzinne, że nie było tak, że jest jedno niepowtarzalne dzieło sztuki i nie ma więcej, prawda, nic. Każde z dzieł sztuki jest niepowtarzalne i jedyne. Jeżeli Bellini maluje Madonnę, to ta Madonna jest jedyna niepowtarzalna. Właśnie ta wystawa pokazuje w jakimś sensie, jeżeli zagłębimy się trochę w historię obrazów czy historię twórczości, to widzimy, że ta sztuka Belliniego, Tyciana, Bassana, to są niekończące się wersje, repliki, powtórzenia, które cały czas gdzieś tam, prawda, krążyły, zmieniały właścicieli. To nie jest tak, że Bellini maluje jedną niepowtarzalną Madonnę, Bassano maluje jeden pokłon pasterzy i nic, prawda, jest jeden jedyny obraz wyjątkowy, tak jak chociażby ta już przeze mnie wspomniana Gioconda. Nie, te warsztaty zupełnie inaczej funkcjonowały i właśnie ta wystawa pokazuje właśnie Bellini, Tycjan, Bassano, to są takie doskonałe przykłady na to, jak były zorganizowane te pracownie malarzy, do czego przywiązywali malarze weneccy uwagę, no to jest to światło, prawda, przede wszystkim. Bellini był malarzem światła i koloru. Wenecja była idealnym miejscem, gdzie można było się zaopatrzyć w barwniki, te najdroższe, lapis lazuli czy złoto. Więc nie bez przyczyny malarze obficie z tego korzystali. Ten rynek był na wyciągnięcie ręki, można było te barwniki, prawda, wszędzie dostać. A poza tym, no jeżeli ktoś z Państwa był w Wenecji, no to wie, że to jest też atmosfera miasta. To jest woda, odbijające się światło w wodzie. To jest ta barwność, orientalna barwność Wenecji. To było miasto bardzo kolorowe. Zresztą Wenecji nie narodziła się w zasadzie teoria sztuki. Wszyscy tacy znaczący teoretycy, czy eksperymentatorzy, bym powiedziała, no to byli we Florencji, no, potem może w Rzymie. Natomiast Wenecja była takim miastem, gdzie dominowała emocje, może bardziej niż taka dociekliwość, powiedziałabym, natury naukowej. Innego rodzaju wrażliwość mieli malarze weneccy niż malarze florenccy.
Można by powiedzieć, żeby po prostu oglądając tę wystawę otworzyć się na te emocje weneckie.
I pomyśleć o miejscu, w którym te obrazy zostały namalowane.
Myślę, że to jest bardzo ładne zakończenie naszej rozmowy. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No i wszystkich państwa zapraszam na Wawel, gdzie teraz już na stałe jest z nami Madonna z dzieciątkiem Giovanniego Belliniego. Rozmowę prowadziła Zuzanna Binkiewicz. Zachęcamy także do subskrybowania podcastu, aby nie przegapić następnej okazji do zanurzenia się w świecie sztuki. Do usłyszenia i do zobaczenia na zamku.